Czy pani już to włącza? No proszę włączyć. Proszę państwa, mikrofon jest włączony, ja jeszcze nie rozpocząłem, zaraz rozpoczynam. Czekam tylko jeszcze pani Janinka wróci i już by zaczynamy. Dzień dobry pani, dzień dobry. Proszę sobie.
Przepraszam.
Proszę sobie wejść, usiąść. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę.
Zimno to.
Nie, pani mówił, że pani jest zimno. To jest normalna prowokacja. No to już się nagrywa. No tak. Zimno. Proszę państwa, zaczynamy. Serdecznie państwa witam. Witam panią burmistrz, witam kierownictwo urzędu. Witam wszystkich państwa, witam naszych radnych. Proszę państwa, dzisiaj mamy pewne rzeczy do omówienia. Chciałbym, żeby nie rozwlekać się, ale każdy, żeby się wypowiedział krótko, zwięźle i treściwie, żeby to było merytoryczne. Pierwsza sprawa to są programy profilaktyczne w szkołach. Od nich zaczniemy i chciałbym, żeby państwo byli łaskawi w takim 5-minutowym wprowadzeniu pochwalić się tymi profilaktycznymi programami. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, programy profilaktyczne organizowane w szkołach są każdego roku. Jest ich z każdym rokiem coraz więcej. W naszym przypadku te programy, których my byliśmy inicjatorami i jednostką finansującą, opisaliśmy państwu w pierwszej części i one zasadzają się tak naprawdę i wynikają z trzech naszych programów profilaktycznych, jakie Rada Miasta podejmuje bądź każdego roku, bądź wieloletnich. Ale są też programy, które są realizowane w ramach placówek oświatowych i to są programy, które się nazywają programami wychowawczo-profilaktycznymi. Jeżeli mówimy o programach, które my organizujemy, to tak, najczęściej są to profilaktyczne, które są, mają charakter na przykład spektakli teatralnych, gdzie później są wywoływane dyskusje, rozmowy z młodzieżą tematyczne, czyli spektakl naprawdę jest prowokacją do tego, żeby później dyskutować z młodzieżą na poszczególne tematy. Są to projekty, na których pozyskujemy dofinansowywania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo są dość kosztowne i kompleksowe, obejmują najczęściej i rodziców, i wychowawców szkół, czy też przedszkoli. I są takie, które też organizujemy z myślą o sytuacji, które mogą mieć miejsce. Na przykład teraz niedawno zawarliśmy umowę na taki program profilaktyczny w klasach gimnazjalnych. To są wakacje bezużywe. Ponieważ zbliżają się wakacje, to również to się dzieje z naszą młodzieżą. Chcemy jakby tutaj mieć wzmóc i pomóc w ich świadomości, że jednak ryzykowne zachowania, nieumiejętność odmawiania czy niewłaściwe grupy w okresie wakacyjnym prowadzą później do różnych dramatów. Jest tych zajęć bardzo dużo, ale chyba jeszcze więcej i takich zajęć i spotkań o bardzo szerokiej tematyce prowadzi się w szkołach. W bardzo dużej mierze zajmuje się szkołę dostarczeniem informacji, edukacji w tym zakresie. Organizowane są spektakle, festyny, akcje, prowadzone są ankietyzacje w szkołach, by zorientować się o jakich problemach należy rozmawiać i zajęcia pozalekcyjne. Ze środków funduszu alkoholowego finansowane są świetlice dwie, czyli w szkole numer 3 jest 7, to są skrzat i szerszenie. Te świetlice działają już od lat w naszych szkołach. Nie przedstawiliśmy państwa takiego końcowego sprawozdania, bo jeszcze do 8 czerwca te zajęcia tam po prostu trwają i w związku z tym tylko nadmieniliśmy w materiale, jakiego rodzaju zajęcia się tam odbywają, w jakiej mierze podczas tych zajęć pomaga się młodzież.
Wszystko na razie. Proszę Państwa, odnośnie tych programów profilaktycznych serdecznie proszę zastępca przewodniczącego, serdecznie zapraszam, Pan zawsze mówi celnie.
Znaczy ja powiem szczerze, że już w kwotach pogubiłem, bo ten program wie, że kwot nie zliczyłem.
Panie?
W sumie kwot jest chyba w tych dwóch projektach, które były przedstawione w tych sterach wykazie 73 tysiące, tak?
Tak.
70 potem była 8 tysięcy łącznie, tak. To jest, jaka to jest kwota? Wszystkich programów, które pozyskujemy ze środków zewnętrznych.
Każdego roku składamy projekty do jednego z konkursów właśnie z myślą o profilaktyce i każdego roku jest to kwota rzędu dofinansowania ponad 10 tysięcy, bo to nie jest oczywiste, że to jest akurat 80% dofinansowania. Różnica jest ze składu naszego i zawsze oscyluje to w kwocie około 73 tysięcy każdego roku. Natomiast jeszcze są środki pozyskiwane z Urzędu Marszałkowskiego i to jest rzędu kilkunastu tysięcy.
Dziękuję. To dzisiaj.
Ja
nikt nie ma. Poza tym?
Poza.
Ja mam takie pytanie, mianowicie. Co to jest profilaktyka?
Zapobieganie.
Tak jest. Czyli jeżeli zapobiegamy czemuś i widzimy, że może nie zapobiegając wchodzić w określoną jednostkę chorobową, robimy wszystko, żeby zapobiegać. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 pisze m.in. profilaktyka uzależnień, realizacja programów, kampanii edukacyjno-informacyjnych, na przykład nie pije, bo nie. Powiem szczerze, używkom i narkotykom mówimy nie. Przecinek, zachowaj trzeźwy umysł. Proszę Państwa, mnie osobiście, a nie będę mówił, że te programy są złe, bardzo dobre, czy średnie. Dla mnie, jeżeli mamy dziecko z jakąś małą wadą kręgosłupa, powiem skoliozą przykładem, nie mówię tam w szewskiej klatce, o tam jakichś tam różnych takich, jak mówimy o małej skoliozie, to jeżeli my to dziecko wsadzimy w autobus i tych 40 dzieci będzie dwa razy w tygodniu jeździło na duży basen pod okiem nauczyciela, ratownika, trenera, obojętnie jakiego, to wiemy, że robimy profilaktykę dla tych dzieci. Natomiast przecież te dzieci, nie wymawiając, nie piją. Piją, no nie piją, no. A nie piją, no prosta sprawa, bo to są dzieci i nie piją. Proszę? Pani chce po prostu podwalić. Powiem szczerze, zdarzają się przypadki, ja mogę to powiedzieć na tak zwanej autopsji. Nie mnie dotyczy, bo ten film się nazywa Przemienie rozwiatem, ale kiedyś młodzi chłopaki, w tym mój wnuczek, grali w koszykówkę, mieli tam po lat 14 i tak dalej, i tak dalej. I między innymi jeden z tych chłopców, których tam przerastał, Damian, 10 innych podpuściło go. Co, nie wypijesz? No przestał. Jedną flaszkę wypijesz. My kupimy przecież, nie? Ale przecież to jest taki kawał. Faktycznie. A później, jak już wypił, za przeproszeniem się opił, raz w życiu, to ni stąd, ni zowąd, nauczyciel, ktoś tam, dyrektor i tak dalej. I co w tej szkole, nie wymawiając tego Damiana, zrobili? Pijaka. Ten elegancki, kulturalny chłopak, który się dał sprowokować swoim rówieśnikom, jednocześnie był koszykarzem. W dniu dzisiejszym, jeżeli Państwo gdzieś tam wyprawiacie swoje jakieś rauty w dużych restauracjach, on tam jest wielkim kucharzem. Byłem na paru takich prywatnych tych. Wspaniały chłopak. Ożenił się, zdziadł i tak dalej. I powiem, że dla mnie to, ja nie mówię, że zła jest ta prowincja. Dla mnie to jest takie bardziej chciałbym, ażeby ona więcej dawała, żeby ona była bardziej namacalna. Trudno powiedzieć, jak namacalna, bo to jest proces, to jest ciągle proces dydaktyczny. Co byśmy nie powiedzieli, to jest proces dydaktyczny i nauczyciele się w tym zakresie najlepiej wypowiadają. Dla mnie osobiście jest bardzo duża rola dwóch osób w szkole. Jeden to jest wychowawca. To jest ojciec i matka dla danej klasy. Te dzieci więcej się zwierzą temu wychowawcy czy tej wychowawczyni niż nawet własnym rodzicom. Takie przypadki są. Kiedyś przez dziesiątki lat też prowadziłem różnych studentów. I studenci do mnie też przychodzili z takimi sprawami, to nawet z rodzicami nie znam. I drugi to jest pedagog. Jeżeli pedagog nie będzie tylko myślał o niebieskich kartach, czerwonych kartach, zielonych kartach, czy jakichś innych, tutaj statystycznie mamy tyle i tyle, tylko będzie, jak ta matka chrzestna przy tym dziecku, blisko i będzie chciała mu wszędzie pomóc, a nie wytykać, to sądzę, że te programy będą jeszcze lepsze, ale również uważam, że one powinny być również bardziej, jak to się mówi, namacalne. Więcej tych dzieci w teatrach, czy nawet w kinie, czy w operetce, czy w filharmonii, czy gdzieś, żeby te dzieci były również razem w szkole i żeby miały dodatkowe rzeczy. I również na basenie, czy na innym tam kółku sportowym, czy jakimś muzycznym, czy innym. Tyle z mojej strony, proszę Państwa, innych pytań nie było i nie ma, chyba że ja coś wywołałem, jakieś pytanie, nie.
Wywołał Pan dyskusję, można?
Bardzo proszę, ale oczywiście. Ja tylko do rady mówię.
Z Panem radnym pozwolę nie skończyć, aczkolwiek Pan może mieć własną ocenę całej sytuacji.
Oczywiście.
Ja mam własną ocenę. Dziecko niepijące nie znaczy, że dziecko nie jest współuzależnione. Dziecko, które przebywa w rodzinie uzależnionej, również jest dzieckiem uzależnionym. I dlatego śmiemy obronić, że tak powiem, udział szkół w tego rodzaju kampaniach informacyjnych, tym bardziej, że są to kampanie ogólnopolskie i szkoły jak gdyby są zdeklarowane do udziału w takich kampaniach. To jest moja, myślę, w tym momencie pewnie subiektywna ocena, ale jest ona moja. Każdy ma prawo mieć swoje. Dlatego też, że dzieci niepijące wcale nie są nieuzależnione. Tak samo są uzależnione i poddawane są terapiom, jak ci, którzy piją. Dziękuję.
Ktoś z Państwa jeszcze chciał się wypowiedzieć w tej sprawie?
Ja tylko do efektu jeśli można się odnieść, bo
tak.
Jeżeli młodzież uczestniczy w różnego rodzaju zajęć, zawsze jakby miernikiem osiągnięcia pewnej wiedzy, świadomości jest ocena. Tutaj się nie da ocenić.
Ja wiem.
Niestety, tak samo jak nie możemy powiedzieć o dobrym czy złym wyniku danego programu profilaktycznego, bo czasami jeden incydent zburzy wszystkie wyniki, a też nie znaczy się, że akurat wszystkie programy docierają do wszystkich w tej samej mierze.
Niech weźmiemy.
Ja tylko jeszcze chciałem.
Bardzo proszę.
Ja chciałem zapytać, czy my mamy, myślę, jakiś jeden wspólny program, taki miejski nasz, który dotyczy na przykład nie każdej jest osobna, bo w każdej szkole rozumiem, że jest program profilaktyczny, wychowawczy, wiadomo, że chodzi o jedną nie wiem, jedną akcję, jedną kampanię taką miejską, w której możliwość byłaby wzięcia udziału wszystkich dzieci, mało tego policji, załóżmy MOPS-u, udziału, czy nawet księży na przykład.
Tak? Są programy, które są programami rekomendowanymi, czyli odpowiednie instytucje na szczeblu centralnym za pośrednictwem pewnych komisji opiniują pewne programy, one są wdrażane. U nas na przykład Bezpieczna Szkoła w szkołach jest wdrażana i to jest taki program. On musi się odbywać według określonego szablonu, bo on jest po prostu w takim kształcie zaopiniowany. Natomiast te programy, o których Pan Radny tutaj wspomniał, o tych kwotach, to są najczęściej programy, którymi obejmujemy bądź wszystkie placówki szkolne, bądź wszystkie przedszkola. Nie tak dawno temu wszystkie nasze placówki szkolne i przedszkola zdobyły certyfikaty, instytucje dzieci się liczą, dlatego że właśnie przeszły pewien cykl szkoleń, pewnych zadań profilaktycznych, też programów. Więc są takie programy, które jakby muszą się rozprzestrzenić, żeby miały sens we wszystkich placówkach, a są takie, które w poszczególnych, bądź wystąpił tam problem, bądź sam Pan Dyrektor to widzi. Natomiast kampanię nie dalej jak w zeszłym roku mieliśmy i dwa lata temu taką ogólną, Państwo widzieliście na przykład billboardy, plakaty, gdzie była mowa o tym, czy gdyby dzieci mogły wybierać, chociażby z jedną z haseł. Tu generalnie chodziło o to, czy ten rodzic zawsze zdałby egzamin rodzica, który spełnia swoje obowiązki. Rzeczywiście dziecko z tego powodu nie zbacza na tą drogę, na którą by rodzice sobie nie życzyli. Także realizujemy, natomiast nie znam generalnie takiego programu. To chodzi też o poziom zaangażowania się poszczególnych instytucji, bo programy, powiedzmy ta Bezpieczna Szkoła, ujmują wszystkie placówki, wszystkie instytucje, wszystkie jednostki, które powinny z pewnym problemem sobie radzić. No pytanie, na ile kto później się angażuje i realizuje na swoim własnym poziomie. No tu przełożenia na niektóre czasami też żadne miasto nie ma.
Nie chodziło o to, Pani ma rację, na tym nie chodziło o tym przykładowo, że tylko myślałem, że miejski, to znaczy, że zaangażowani, że coś wymyślimy, nie? Na przykład, no wiadomo rzeczą, że jak to teraz jest zwykle na dyrektorów szkół, to zeszło przykładowo, tak, ale kwestia jest na przykład jakiejś, no nie wiem, jakiegoś programu, nie wiem, mowa nienawiści czy cokolwiek, to dotyczy wszystkich. I to łącznie można mówić na katechezie, można mówić przez policję, można mówić przy tym. A wtedy wydział, no nie wiem, ja taką mam przynajmniej wizję, wydział przykładowo, czy Pan Burmistrz funduje na przykład nagrody z tego tytułu, zaangażowane, to jest w określonym, nie wiem, dwóch czy trzech miesiącach i wtedy wszyscy biorą w tym udział, łącznie z policją, bo policja do każdej szkoły przychodzi, mają, nie wiem, do zrealizowania przykładowo jakiś tam film na daną tematykę, ufundowane są nagrody i to się nazywa, no nie wiem, jakieś miejskie to jest, tak?
Miejskie, a nie... Bezpieczna Szkoła, przedszkola to jest miejskie, to wszystkie placówki się biorą udział.
A to jest spotkanie z służbami
mundurowymi. No tak, wszystkie miasta muszą je realizować, jak wczoraj są realizowane. I to.
Nie chodzi o to, że to chciało miejskie, żeby na przykład można było coś wymyślić, nie wiem, pod jakimś tam hasłem i to można było realizować, tylko znaczy to jest takie moje spojrzenie na to. Bo z tego dobra to wiem, że korzystamy, bo tutaj bezspornie wynika to, że jest tyle tych akcji, tyle tych kampanii, tyle wszystkiego, że mówię tylko pozazdrościć.
Jeśli chodzi o uczestnictwo wszystkich jednostek w zeszłym roku i w tym roku już ruszyło, taki program, który obejmuje policję, szkoły, przedszkola i szkoły, ośrodek pomocy społecznej, to jest kampania Białe Wstążki na przykład. To jest kampania, gdzie typowo przed przemoc. Tam przemoc też bierze się między innymi z alkoholu, ale teraz nie tylko, bo frustracja rodziców tak narasta wśród w cudzysłowie dobrze funkcjonujących rodziców, bo wcale nie w tych rodzinach patologicznych, które dokładnie znamy, że no, wymusza na nas pewne działania, których nie musimy robić, ale widzimy też taką potrzebę. Jest Akademia Rodzica, w której to Akademii też wszyscy biorą udział. Zarówno rodzic, dziecko, szkoła, ośrodek pomocy społecznej,
ale
też to działa na zasadach dobrowolności. No bo do projektu, bo do programu nikt nikogo nie zmusza.
Nie ma prawa zmusza.
Ale profilaktyka to jest podstawa. Tak jak w leczeniu powinna być podstawa, żeby nie było wyrównane takich.
Wszystko,
tak? Tak,
bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy do zaopiniowania kilka projektów uchwał. Jedno z nich, pierwsze, to jest w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2017. Czy do tego sprawozdania ktoś z Państwa, ponieważ mamy tutaj Państwo, którzy zarządzają tym, czy Państwo macie jakieś pytania?
Nie ma.
W takim razie nie będziemy, nie widzę potrzeby. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 5. Przeciw nie ma. Wstrzymujących się nie ma. Ilość członków na komisji 5. Ilość w czasie głosowania 5. Opinia pozytywna. 17 dzisiaj, tak? 17?
Tak.
5. Dobrze. Następny projekt, proszę Państwa, to mamy dotyczący projekt 73 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Państwo macie jakieś pytania w tym zakresie?
Nie.
Nie ma. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Przeciw nie ma. Wstrzymujących nie ma. Pięć. W czasie głosowania pięć. Opinia pozytywna. 17, 5. Proszę Państwa, następny projekt dotyczy ustalenia maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladzi. Czy do tego projektu Państwo macie pytanie?
Nie.
Ja mam pytanie takie, o którym już mówiliśmy parę razy. Chodzi o kwestię nocnej sprzedaży alkoholu w mieście i później wynikające z tego różne scysje, bądź tam demolowanie klatek schodowych itd., itd., itd. Proszę Państwa, w związku z tym chciałem zapytać Państwa, jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Obojętnie, oczywiście.
Na dzień dzisiejszy, Panie Przewodniczący, jest tak, że Rada ma takie możliwości, ma kompetencje ograniczyć godziny nocnej sprzedaży, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że są to ograniczenia wówczas dla całego miasta. My nie mamy jakichś specjalnych stref, które byśmy chcieli wyłączyć ze sprzedaży nocnej. I jeśli byśmy robili ograniczenie, Państwo, Wysoka Rada by chciała zrobić takie ograniczenie, no to musiałaby zrobić ograniczenie dla całego miasta. I w tym momencie mamy możliwość od 22
w godzinę, do 6 rano.
Między 22 a 6, może tak. Od 24 do 5 rano na przykład,
no rozumiem,
w takich godzinach. Natomiast został powołany taki roboczy zespół przez Pana Burmistrza odnośnie wypracowania takich wstępnych założeń, stanowiących punkt wyjścia do podjęcia tych uchwał, które mamy. Ponieważ tak, ta uchwała, która tu jest przygotowana odnośnie maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad i warunków recykulowania jest obligatoryjna i to Rada musi podjąć. Natomiast ta odnośnie godzin nocnych jest fakultatywna i to w zależności od tego, czy chcemy ograniczyć taką sprzedaż, też nie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że w momencie ograniczenia takiego godzinowego, no to jest to ograniczenie dla całego miasta i nie możemy wyłączyć sobie jakichś tam miejsc, tudzież nie wiem, stacji benzynowych. Wszyscy musieliby na różnych zasadach mieć ograniczone te godziny sprzedaży alkoholu. Czyli w ogóle tak, no bo generalnie zabronić otwarcia sklepu też nie możemy. Mogliby tylko sprzedawać napojów alkoholowych w tych godzinach. Ale też trzeba się liczyć z tym, że wpływy wówczas z tych tak zwanego kapsylowego też by się zmniejszyły w mieście. No i można się też spodziewać tego, że takie całodobowe, duże sklepy mogłyby gdzieś uciekać z naszego terenu. Wszystko jest zależne od państwa i jakie chcemy. Generalnie ta komisja, która była powołana robocza, postanowiła na razie się przyjrzeć temu, jak to będzie w miastach takich, które już przyjęły sobie taką całkowitą prohibicję w tych godzinach. I tak na przykład sobie podjął Bytom i chcą się na razie przyjrzeć temu. Nie wiem, jak państwo będą chcieli.
A przepraszam, Bytom podjął w godzinach 23.05 rano, prawda?
Tak, chyba tak.
Lub 22.06.
Proszę?
Lub 22.06.
Nie, ale Bytom podjął od 23.05 rano. I wtedy, znaczy chcą się na razie przyjrzeć, jak to będzie wyglądało, no bo to też trzeba się liczyć z tym, że mogą się pojawiać takie, no wiadomo, nielegalne źródła znowu pochodzenia alkoholu. Tak naprawdę zakłócenia na klatkach schodowych, no niekoniecznie są spowodowane całodobową sprzedażą alkoholu.
Wszystko, tak? Powiem szczerze, uczciwie, że ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Bo mnie pieniądze z tak zwanego kapslowego, jak mówicie, to w stosunku do bezpieczeństwa miasta, to one są żenujące i dla mnie w ogóle nie wchodzą w rachunek. Tu w ogóle nie mamy o czym mówić. Dla mnie bezpieczeństwo miasta jest najważniejsze i to jest najważniejsze. Jest kwestia, czy faktycznie trzeba ograniczyć, czy trzeba najpierw upomnieć tych ludzi, którzy prowadzą, czy na dzień dzisiejszy rząd będzie chciał obligatoryjnie w ogóle zlikwidować w godzinach nocnych sprzedaż alkoholu i to ma być obligatoryjnie do całego państwa. Jak my w tym wypadku wyglądamy, bo z tego co piszę tutaj w projekcie, to ilość punktów sprzedaży to my nawet nie wyrabiamy. To znaczy się mamy więcej moglibyśmy jeszcze dać.
W zapasie, tak.
Jeszcze mamy w zapasie, także pewnie jest jakiś konsensus tych punktów sprzedaży i właściwie nic się nie dzieje. Kwestia właściwie jaka powstała, to też nie mówimy o całej czeladzi, tylko mówiliśmy o jednym sklepie, gdzie tam wyzwaniali, że po prostu z piątku na sobotę po młodzież jakaś tam i tak dalej, po zakupie tych alkoholów tam na Ogrodowej, że rozpoczęła demolowanie raz jednej klatki, raz drugiej klatki i właściwie to było częściej niż nam się to wydaje. I to dla mnie jest oczywiste, bo jeżeli tak suweren dzwoni i tak się skarży raz, drugi, trzeci i pisze do spółdzielni mieszkaniowej i podpisuje ileś tam dziesiątków tam ludzi i tak dalej, to jest po prostu oszczerzenie dla nas. Ja nie mówię wcale, nie jestem żadną prohibicją. Jeżeli chodzi o te, co pani mówi, tam te babki takie jak były kiedyś tam po tych różnych, że tam sprzedawały wieczorową porą, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to już jest, powiedzmy, nie to społeczeństwo, nie ten okres, nie ten czas.
To się nie zgodzi.
A to paliwo lotnicze, co tu jest sprzedawane po 3 zł? No,
proszę?
A to paliwo lotnicze, co tu jest sprzedawane w Czeladzi po 3 zł, piją nad nimi, to nie? Problem jest?
Mamy paliwo lotnicze?
Ale rzeczywiście i te śmierci naszych klientów to też nic.
Nie, nie, ja się tylko pytam, czy piją paliwo lotnicze, bo ja jeszcze tam się nie spotkałem z paliwem.
Jedynie
w Pyrzowicach,
tak nie jest. Tak, tańsze i tak dalej.
5 zł kosztuje flaszka.
Rozumiem.
Niektórzy umierają.
Zapach znam, dlatego że jak z lotniska z Pyrzowic się wyjeżdża, a samolot startuje, to jest jakiś tam zapach, prawda, paliwa lotniczego, bo to jest dość lekkie paliwo. Proszę Państwa, złotego środka na to nie było, nie ma i nie będzie.
Zabiorę głos, mogę?
Ale oczywiście.
Ponieważ ja przewodniczyłam tej komisji, akurat pani Agnieszki nie było, był pracownik z tego wydziału, ale byli też przedstawiciele Straży Miejskiej i również Policji.
Tak.
I powiem, o dziwo, akurat policja stwierdziła, że to niekoniecznie, że ten sklep jest czynny w godzinach nocnych, jest powodem tego, że te rozwoje i te tak. incydenty mają miejsce. Po pierwsze, mieszkańcy tam, gdzie mają domowody, otwierają wszystkim, kto tylko sobie zadzwoni, wpuszczają delikwentów na klatkę. W ogóle sami nie kontrolują własnych, że tak powiem, mieszkań, własnych bloków. To, że my to ograniczymy, no będzie to skutek finansowy, głównie się to odbije, jak pan radny powiedział, bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Oczywiście.
Ale odbije się to na tym, że pieniądze kapslowe nie zostaną przeznaczone na nieobozową akcję lato, na kluby sportowe, na wszelkiego rodzaju granty i również realizowanie tych programów profilaktycznych, o których dopiero mówiliśmy tutaj. Powiem, że zastanawialiśmy się naprawdę długo i chcieliśmy wypracować taką metodę, taki środek, taki sposób, żeby ograniczyć właśnie tym sklepom, które ewentualnie byłyby przyczynkiem tego, że mogłyby być te rozwoje. No ustawa nie daje nam takich możliwości, bo wśród tych 63 sklepów z alkoholem, a iluś tam nocnych, to wszystkie byśmy musieli, jak gdyby musieliby ponieść konsekwencje tej ustawy. Ten sławetny wielbłąd, który żyje głównie ze sprzedaży alkoholi, a my mamy duże wpływy do miasta z tego, że tak powiem, sklepu, i który nie ma na niego skarg, i inne sklepy, na przykład na terenie Piasków, znajdujące się na Betonach, czy ta sławetna Żabka, czy Max, jakoś tam się nazywa, i tam też nie ma żadnych skarg, wszystkie poniosłyby konsekwencje za jeden sklep na Ogrodowej i jeden jeden na Katolickiej. No jak policja orzekła, nie jest koniecznie winien ten sklep temu, że te rozwoje w tych klatkach się odbywają. Tam były dokonywane kontrole. Pani ze Straży Miejskiej powiedziała, że ileś tych kontroli ten sklep przeszedł. Nic ta kontrola nie wykazała, że jakieś tam nieprawidłowości były dokonywane. Nikt nie sprzedawał młodocianym w trakcie tej kontroli oczywiście. Ani nikt nikogo na gorącym uczynku nie złapał. Nie powtórzyły się dwukrotnie incydenty, bo tak według ustawy wynika, że dopiero po drugim incydencie, jeżeli by się raz młodocianego złapało na kupnie i ten sprzedawca sprzedał, dopiero drugim razem można go ukarać. No, nie pije się w obrębie tego sklepu, a to, że ktoś tam pije na klatce, niekoniecznie alkohol pochodzi akurat z tego sklepu na Ogrodowej. Chcieliśmy, nawet patrzyliśmy pod względem powierzchni, chcieliśmy dostosować tak, że tak powiem, te wymogi, że ten sklep ewentualnie na Ogrodowej, ta powierzchnia sali sprzedażowej, żeby była mniejsza niż ta, która jest wymagana w tej ustawie, no ale no, więcej sklepów byłoby w takiej samej sytuacji. Naprawdę spotykaliśmy się dwa razy, żeby wypracować jakąś tam metodę na to, żeby może ten sklep zamknąć, aczkolwiek uważam, że skoro nikt nigdy go nie złapał na jakimś tam nielegalnym handlu, bo wszystkie alkohole są za akcyzą, na sprzedaży dzieciom, na sprzedaży osobom pod wpływem, no to trudno, no. To już Państwo zadecydujecie.
Pani mnie troszeczkę źle zrozumiałem. Ja nie jestem za zamknięciem sklepu. Ja nie jestem za tym, żeby zamknąć na Ogrodowej czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli my na dzień dzisiejszy mamy, czy mieliśmy kiedyś tam lat 28 do tyłu, 42 policjantów, dzisiaj mamy ich 52, a 10 tysięcy ludzi mniej. Jeżeli myśmy nie mieli 28 lat temu ani jednego strażnika miejskiego, a dzisiaj mamy ponad 20, czyli mamy 70 ludzi na mieście, które jest o 10 tysięcy mniej ludności. Te służby są od tego, ażeby się tym, no, temu dobrze przyjrzeć. Ja nie mówię, żeby karać, żeby od tego są, żeby również ludzie, którzy mieszkają tam w blokach jednych, drugich, czy trzecich, czy gdzieś tam indziej, żeby ludzie nie mówili, że przez ten sklep, przez ten alkohol, przez ten w tym sklepie, w tym i tak dalej, są rozboje, są, są po prostu demolowane klatki i tak dalej. Nie chodzi tylko o, po pierwsze, bezpieczeństwo tych ludzi, żeby nie było wandalizmu, żeby nie było tego typu zdarzeń. Natomiast nie chcę w ogóle ani za zamknięciem sklepu, ani za niczym. Natomiast jeżeli będziemy widzieli, że sobie nie możemy dać rady z bezpieczeństwem, to tak jak powiedziałem, dla mnie kapslowe czy inne te to są pięciorzędne. Pierwsze jest bezpieczeństwo tych ludzi, a ludzi mamy w tym mieście coraz starszych. Jak przeglądam klepsydrę, no akurat tam jeszcze nie widziałem siebie, to 85, 87, 89, 92 i tak dalej, chyba że gdzieś ktoś uradł wypadkowi i tam jest 50 i tak dalej. To świadczy o tym, że jesteśmy coraz starsi. A jeżeli jesteśmy coraz starsi, to jesteśmy coraz mniej sprawni. A jak jesteśmy coraz mniej sprawni, to za przeproszeniem jeden, drugi popchnie i ta kobieta jak upadnie, to nie tylko, że upadnie. To jeszcze złamie szyjkę kości udowej, wyląduje w szpitalu, a później z leżenia za przeproszeniem będzie jej koniec. To nie tylko mówię o kobietach, mówię o mężczyznach i o wszystkim. W związku z tym, tak powiedziałem, nie jestem ani za zamykaniem sklepu, tylko jestem za bezpieczeństwem tych obywateli. Od tego tu jestem, bo tak suweren chciał. I tylko róbcie to i szczególnie proszę wyczulić się na policję, która jest utrzymywana z podatków ludności, czyli całego państwa, jak i na strażników miejskich, którzy musimy ani z naszego budżetu, a jeżeli jeszcze potrzeba coś innego, to pomyślimy. Nie jestem za żadnym zamykaniem, ograniczaniem i tak dalej. Dla mnie ma to być bezpieczne. Z tego, co ci ludzie pisali, czy ja jeszcze podjadę tam do tej prezesowej spółdzielni mieszkaniowej, to sprawa jest najgorsza z piątku na sobotę. Już nie z soboty na niedzielę, tylko z piątku na sobotę. Nie, z soboty na niedzielę to już jest tak, jak to się mówi, drugorzędne rzeczy. I w tym okresie szczególnym, ażeby służby nasze, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo, zwiększyły swoje po prostu środki, jakie posiadają i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni. Bardzo proszę, króciutko, dobrze.
Odbijać.
Nie będziemy nic odbijać.
Panie, pan źle zrozumiał. No. Ja nie sugerowałam panu, że my chcemy na siłę coś zamknąć, tylko ja panu przedstawiałam relację z odbywającej się dwukrotnie komisji.
Tak.
A dopełniając tej mojej wypowiedzi i po konsultacjach ze Strażą Miejską i z Policją, to te służby jednak tam jeżdżą, ale też nie mogą być postawione przy danym czy innym sklepie i pilnować tego sklepu. To mieszkańcy, którzy widzą, że coś się dzieje, mają prawo zawsze informować, że w tym miejscu się coś dzieje, a oni niestety, o dziwo, tych zgłoszeń akurat w tym terenie na Ogrodowej do Straży Miejskiej i do Policji jest najmniej w stosunku do innych sklepów. Także naprawdę mieszkaniec ma zawsze prawo zadzwonić do tej Straży Miejskiej i nie będzie miał wyciągniętych konsekwencji z tego, że ten telefon nawet anonimowo wykona. Także naprawdę nam tylko chyba teraz przyjdzie szkolić mieszkańców, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc i nie boją się tego, że zainterweniują do tej czy jakiejś innej służby, która ma im pomóc. To jest mój taki tylko apel chyba do tych mieszkańców, bo to oni nie reagują na pewne sytuacje, a nasze patrole tam przejeżdżają, ale wtedy, kiedy oni przejeżdżają, to niestety nikogo nie łapią.
Ja jeszcze jedno zdanie. No. Tak naprawdę tam nie jest największy problem w obrębie sklepu. Tam jest największy problem na klatkach schodowych, tych dwóch blomów, w tej ósemce na Ogrodowej. No nie oszukujmy się, tam są zamontowane domofony, więc ktoś tych ludzi tam wpuszcza. Natomiast ani sprzedawca, ani właściciel żadnej placówki nie ma obowiązku, nawet nie ma prawa sprawdzać, gdzie ktoś ten alkohol, który kupi, wypije. Inna sprawa, znowu, bo też rozmawiałam ze Strażą Miejską, z komendantem, jest znowu kwestia tego, co to są klatki schodowe. Czy tam, bo tak, ludzie zgłaszają, że jest problem na klatce, natomiast nie chcą później strażników tam wpuścić. Nie chcą wpuścić, nie mają dostępu nawet na tą klatkę. Klatka już do końca nie jest miejscem publicznym. Jest naprawdę spory problem, żeby później dochodziło do interwencji, właściwych interwencji i karania. Natomiast na pewno to nie jest związane z tym, że ten klient, który nawet jeżeli zakupił ten alkohol, wypił go koło sklepu. Gdyby tak się stało, to wtedy owszem, jest jakiś powód do interwencji. Natomiast no tutaj no...
Pan szef dzielnicowy na tym naszym zebraniu też mówił o tym, że chcąc być bardzo anonimowym, w obawie, że ktoś później komuś może zaszkodzić, jest przecież mapa zagrożeń, o czym informował. Chodząc na stronę internetową, można zupełnie anonimową kliknąć i oznaczyć, że tu jest niebezpiecznie, z jakiego powodu. I powiedział, że o dziwo, bo sprawdzał przed tym naszym spotkaniem, tam nie ma takich informacji, czyli mieszkańcy nie korzystają już chyba z najprostszego narzędzia. Siądź przed monitorem, kliknij i zaznacz, że jest zagrożenie. Podał na przykład, gdzie w jednym z miejsc sygnalizowały osoby o nieprawidłowym parkowaniu nagminnie. No oczywiście policja zanim przyjechała, to już tego samochodu nie było, bo ktoś przystawał na jakiś czas i później odjeżdżał. Ale mieszkańcy wzięli sobie za punkt honoru, żeby to wyłuskać, zaznaczali na tej mapie zagrożeń i tam po prostu zagrodzono. No jakieś wyjście się znajdzie, ale nikt tego nie sygnalizuje, na to wygląda. Natomiast po prostu albo ludzie nie wiedzą, albo mimo wszystko ktoś w jakiejś mierze toleruje mimo wszystko takie zachowania. Może to są wyrostki, które mieszkają w tych klatkach też. I oni jakby zastraszają mieszkańców. Też tak może być.
No, powiedzmy, może. Proszę Państwa, dostała Pani, że takiego bardzo, jak to się mówi, dla mnie nieprzyjemnego powiedzenia, że można anonimowo. Wystarczy, że wojewoda otrzymuje anonimy i je rozpatruje, to już wystarczy. My mamy wyższą półkę, jesteśmy z wyższej półki i anonimów nie będziemy rozpatrywać. Każdy obywatel w cywilizowanym kraju, takim jak Polska, powinien być z imienia, nazwiska, nie bać się i być pewny, że państwo go ochroni i to od tego jesteśmy. I dlatego mówimy o bezpieczeństwie, mówimy o tym, o tym. Natomiast jeżeli chodzi o anonimy, wie pani, to anonimy to były i to mi jest najbardziej chyba przykro, że w momencie, kiedy wybuchła sprawa tak zwanego szmalcownictwa, to ludzie podawali, Polacy, że nie tyle się bali Niemców, co właśnie Polaków. W związku z tym, ponieważ anonim szedł i po prostu Polak zdawał Polaka, co dla mnie jest najbardziej przykre, dlatego że uważam, że jesteśmy wielkim krajem, wspaniałym krajem i niepowtarzalnym narodem. W związku z tym, ale to, co się w ostatnim pół roku u nas w Polsce stało i do czego co wyszło, to nie będziemy dyskutować, dlatego jestem takim jestem, no, przeproszeniem, nieeleganckim w stosunku do właśnie tych wszystkich anonimistów. Proszę Państwa, głosujemy. To jest w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Czeladzi. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.
Znaczy jesteśmy za utrzymaniem tych 63.
Tak, za jestem tego projektu uchwały macie. Tak, znaczy tak, oczywiście. Nie.
Jesteśmy. Kto jest za, liczymy.
No. Pani się wstrzymuje.
Ja się wstrzymuję, walczę o tą katowicką, nie mam.
Ale przepraszam bardzo, pani ma pełne prawo, pani jest radną. Już suweren wybrał, nie ja.
Ale przepraszam, całkiem inną rzeczy głosujemy.
Proszę bardzo, liczymy zezwoleń na sprzedaż i zasady i warunki sprzedaży.
To jest całkiem inna sytuacja.
No. Proszę nie przekonywać mnie radny, tak rada postanowiła i tak ma być. Świętość. Raz, dwa, trzy. Cztery. Głosów za 4. Pani jest przeciw?
Wstrzymuje.
Przeciw nie ma. Wstrzymujących 1. Ilość członków komisji 5. Ilość członków w czasie głosowania 5. Opinia pozytywna. 17. 5. Marian. Dobrze. Proszę Państwa, to jest. Tam jeszcze otrzymaliśmy, ja otrzymałem, wczoraj Państwo również otrzymali, projekt uchwały napisany przez Panią Przewodniczącą na tą sesję, która ma być, dotyczącą wysokości diet.
Jest to nie Pan, Panie Przewodniczący,
No.
Proszę. To jest projekt uchwały napisanej przez Pana z inicjatywy mieszkańców,
wiem.
Pana pisarza,
tak.
I przez Pana niejakiego Krzysztofa Eł, zamazany, ale Pana pewno łakomika.
Łakomikowi jest Paweł na imię, a nie...
To jest Paweł właśnie. W każdym bądź razie to nie jest Pani Przewodniczącej projekt. To jest...
Ja wiem, ale Pani Przewodnicząca nam przekazała...
Przekazała Państwu te projekty, uchwały. Dlatego, że jeżeli powyżej 100 mieszkańców jakiś taki projekt...
Proszę Państwa, mój punkt widzenia, Pani Janina, dosłownie pół minutki, ja będę mówił krótkim zdaniem. Mój punkt widzenia jest jasny, prosty. Rzeczy dotyczące każdego radnego z osobna, które są zawarte w projekcie uchwały tych, którzy będą uchwalać, nie obligują nas jako całości komisji, żeby się wypowiedzieć jako komisja. To dotyczy, projekt uchwały dotyczy każdego z nas z osobna i tylko na sesji każdy z Państwa może się wypowiedzieć w dyskusji dowolnie. Ja nie umiem nawet się wypowiedzieć w tej sprawie poza paroma wątkami, które mnie obraziły, nie starego człowieka, ale obraziły. Ja się nie obrażam na nikogo, bo głupota, żeby umiała próbować, to by odleciała. Obraziły mnie, no nie będę dzisiaj tutaj mówił o tym, dlatego, że tam jeszcze moi tam radcy prawni poustalają co jak do sesji, a na sesji też będę chciał każdy z Państwa wypowiedzieć. W związku z tym to zostawiam na sesję i każdy z Państwa będzie na tyle jeszcze lepiej przygotowany niż dzisiaj, bo też jeszcze chyba wczoraj zostanie, bo
wcześniej.
Wcześniej? Ja byłem na końcu? No mniejsza z tym. Dobrze. Króciutko jeszcze.
To ja tylko mam pytanie, czy rzeczywiście jest podpisanych na tej liście 100 mieszkańców?
Tak.
A to jest zweryfikowane?
Tak, jest więcej. Było podpisów ponad 130, zostali zweryfikowani w Wydziale Spraw Obywatelskich. Tak, spełnia.
To kolejna rada.
Tak.
No dobrze. Może być. Proszę Państwa, sprawa jeszcze, sprawa bieżących, sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Pan Przewodniczący łaskawości swojej ma coś powiedzieć? Nie.
Nie. Dziękuję.
Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przy ulicy Kosmonautów i Żytniej. Ja na poprzedniej sesji mówiłam właśnie o tym, że te samochody parkują po dwóch różnych stronach. Wręcz powiedziała, że jest teraz jeszcze trudniej, ponieważ na Żytniej jest myjnia i teraz stają już te samochody do myjni i z myjni plus mieszkańcy, więc tam jest coraz ciaśniej. Dalej nic się nie dzieje z tą ulicą Żytnia i Kosmonautów, jest ciasno tłok. Proponowałam, żeby wziął jeden kierunek albo miejsca parkingowe wyznaczone tylko z jednej strony ulicy, żeby można było przejeżdżać.
Pani burmistrz, pani powtarza to po raz
drugi. Ja to powtarzam i przekazuję pani radnej. I nie jestem w stanie tego sama zrobić, przekazuję to odpowiednim wydziałom służby.
Rozumiem, jeżeli...
Przyjmą do wiadomości po raz następny, przekażę.
Nie. Pani tu nie jest pasem transmisyjnym. Pani jest na stanowisku po prostu wiceburmistrza miasta i pani jest decydentem w tym mieście. Jeżeli
Pani Radna otrzymała odpowiedź w tym temacie?
W tym temacie nie, w innym tak. Tu jeszcze nawet drzewo, które jak świeci się z Alei Arkusza na prawo,
na nowo poszło,
zasłania całą widoczność przy wyjeździe na Nowopomorską.
Mówiliśmy o tym raz, drugi, trzeci, bez efektu. No i tyle. Czy jeszcze jakieś sprawy macie Państwo? Nie ma. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, za bycie z nami. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.